Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Platforma Obywatelska złoży wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu premier Beaty Szydło na początku przyszłego tygodnia, zapowiedział w piątek szef klubu PO Sławomir Neumann. Wcześniej propozycja ma zostać przedstawiona innym klubom opozycyjnym. Kandydatem na stanowisko szefa rządu jest przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna. PO chce odwołania rządu PiS-u w związku z brakiem poparcia władz dla kandydatury Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS-u podkreślił, że pomysł PO nie ma szans powodzenia. Przypomniał wcześniejszą inicjatywę tej partii, jaką był Gabinet Cieni.
Parę miesięcy temu powstał Gabinet Cieni na czele z panem Grzegorzem Schetyną. Nie mamy wiedzy o żadnym pomyśle, projekcie, programie alternatywnym dla tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Platforma wymyśliła pewne medialne wydarzenie i na tym zdaje się skończyło. No dziś słyszymy, że mniej więcej w tym samym składzie będzie składany wniosek o wotum nieufności. Trudno to komentować. Mam nadzieję, że to będzie jakiś pomysł, choć odrobinę udający, poważny. My się merytorycznej dyskusji oczywiście nie boimy. Wiemy, co nasz rząd zrobił przez te 1,5 roku, z pewnością więcej niż przez 8 lat, rząd Platformy i PSL-u.
Z kolei wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz15 wniosek PO nazwał kolejną odsłoną teatru patriokracji i PR-owską ustawką.
To są takie typowe właśnie dla IPO i PiS-u tematy zastępcze. Kukiz15 zupełnie inaczej podchodzi do polityki. Staramy się być merytoryczni, konstruktywni. Przedstawiamy co tydzień kolejne projekty deregulacyjne upraszczające podatki. Staramy się szukać dla nich poparcia wśród innych ugrupowań. I tak postrzegam naszą rolę na scenie politycznej, żeby pokazywać obywatelom, pokazywać Polakom, że ktoś się troszczy o ich kieszenie. Platforma może, prawda, używać takich słów jak merytoryczna, poważna debata. Natomiast świadczy o nich to, co robią codziennie, prawda, w mediach. To jest pełna nienawiści, niepotrzebnych emocji, debata przykrywająca strategiczne, kluczowe problemy dla Polski.
Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów. Głosowanie odbywa się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Skandaliczna instrukcja szefostwa Ringer Axel Springer dla polskich dziennikarzy pracujących w medialnym koncernie. Jak informuje TVP, szef niemieckiego koncernu wystosował list, w którym oczekuje od dziennikarzy publikowania krytycznych ocen dotyczących braku poparcia polskiego rządu dla Donalda Tuska w wyborze na szefa Rady Europejskiej. Prymitywne ideologie przegrały z wartościami i rozsądkiem. Wyłącznym zwycięzcą nie jest jednak Donald Tusk, tak jak Kaczyński nie jest jedynym przegranym. Razem z Tuskiem wygrali Polacy, wszyscy ci, którzy są dumni z przynależności do Unii Europejskiej, napisano. Tego rodzaju instrukcje wydają się absurdalne, pokazują, jak się traktuje polskich odbiorców, ocenia dr Hanna Karp, medioznawca.
Tym bardziej, jeśli będziemy wiedzieli o tym, że dzisiaj jedna z prominentnych pań wydawnictwa dała także kolejną informację, że to właściwie nie było nic szczególnego, ten komunikat, tylko to była jedna z takich cotygodniowych właściwie instrukcji kierowanych do redakcji. Więc tutaj dodatkowa informacja, że tego rodzaju objaśnienia, takie nakazy, co mają myśleć dziennikarze i co mają pisać tutaj na gruncie polskich mediów, jest stałą rutyną, o której my po prostu nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy świadomości, dopiero teraz przy tej okazji cała sprawa się wydała.
Polskie MSZ planuje interwencję w związku ze skandalicznym listem. Będzie się domagało od strony niemieckiej wyjaśnień w tej sprawie. Warto przypomnieć, że niemiecki koncern Ringer Axel Springer jest właścicielem takich mediów jak Dziennik Fakt, Tygodnik Newsweek czy portal onet.pl. Rząd na przyszłotygodniowym posiedzeniu zajmie się opinią do obywatelskiego projektu w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował propozycje Solidarności i zarekomendował skierowanie ich do dalszych prac. W opinii nie ma jednak wskazania liczby niedziel, w których handel ma być ograniczony. Nie zarekomendowano także utrzymania kar zawartych w pierwotnym projekcie. Alfred Bujara, przewodniczący sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność, podkreślił, że związek jest otwarty na pewien kompromis, m.in. w kwestii kar dla łamiących zakaz handlu.
Myśmy przygotowali w formie autopoprawek wiele zmian, które wynikały z konsultacji takich, które zgłaszały nam organizacje, różni pracodawcy wcześniej. I między innymi to karanie również zastąpiliśmy. Uzależniona będzie tylko kara grzywny od wielkości obrotu. A co do następnej kwestii ilości niedziel, no to tutaj muszę powiedzieć, że w projekcie są 4 niedziele, no i myśmy, tyle osób się podpisało, ponad 500 000 za tymi 4, także no trudno teraz mówić o jakichkolwiek innych rozwiązaniach.
Projekt w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę został opracowany przez Solidarność, a w skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej weszły także organizacje społeczne, katolickie, pracownicze oraz zrzeszające pracodawców. Zgodnie z nim zakaz handlu w niedzielę miałby dotyczyć większości placówek handlowych. W projekcie przewidziano jednak szereg odstępstw, m.in. dotyczących weekendów przedświątecznych oraz niektórych typów sklepów. Najwyższa Izba Kontroli zbada zaangażowanie organów państwa w zakresie ochrony tzw. frankowiczów. Chodzi o Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisję Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski. NIK sprawdzi m.in. jakie instytucje korzystały z przysługujących im uprawnień procesowych oraz zbada, czy działały w celu zapewnienia stabilności sektora finansowego. O szczegółach kontroli mówił prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.
NIK w szczególności będzie chciała przyjrzeć się skuteczności nadzoru nad bankami oraz ochrony konsumentów sprawowanych przez właściwe organy państwa. Podjęcie tych tematów przez NIK wynika z dużej liczby napływających do Izby wniosków w tej sprawie i wagi podniesionych zagadnień. Ponadto zweryfikowania wymaga kompletność i adekwatność przepisów, na podstawie których działają organy nadzorujące sektor finansowy, w szczególności w związku z przedłużającym się procesem systemowego rozwiązania problemu tzw. kredytów frankowych.
Najwyższa Izba Kontroli już w 2010 roku wskazywała na nieskuteczność nadzoru bankowego wobec wzrostu kredytów w walutach obcych. W raporcie wskazano wtedy, że brakuje skutecznej ochrony praw klientów z uwagi m.in. na niską skuteczność prewencyjnego oddziaływania wobec podmiotów naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W Warszawie w piątek odbyła się uroczystość przekazania Wrocławskiemu Muzeum Narodowemu miniatury Portret Damy z 1833 roku. Dzieło utracone w czasie II wojny światowej udało się odzyskać dzięki współpracy resortu kultury i amerykańskiego FBI.
Autorką odzyskanego dzieła jest Emezoe Lizinka de Mirbel. Miniatura przedstawia popiersie nieznanej z imienia damy sportretowanej na tle obłoków. Na początku II wojny światowej dzieło było kilkakrotnie przenoszone, a następnie prawdopodobnie zostało zrabowane. Losy zabytku były nieznane aż do 2013 roku, kiedy to odnaleziono go w jednej z amerykańskich kolekcji. Dziś miniatura trafiła do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ten sukces to zasługa zgodnej współpracy Polski i USA, wskazał podczas uroczystości wicepremier, minister kultury profesor Piotr Gliński.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwróciło się o pomoc w odzyskiwaniu zabytku do biura FBI w Warszawie. Skuteczne działania zespołu Art Crime Team, Federalnego Biura Śledczego, prowadzone na terenie Nowego Jorku oraz nieoceniona pomoc warszawskiego biura FBI doprowadziły do odzyskania miniatury. Odzyskanie portretu damy to jest kolejny sukces ministerstwa, ale oczywiście ministerstwa i FBI, bo akurat to jest ten jeden z kierunków naszych efektów. efektywnych poszukiwań i sukcesów.
Polskie i amerykańskie instytucje prowadzą wspólne poszukiwania zaginionych dzieł sztuki od czerwca 2013 roku. W ramach współpracy udało się już odzyskać niezwykle cenne przedmioty, m.in. czapkę więźnia z niemieckiego obozu koncentracyjnego Majdanek. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Zwiększenie budżetu Teatru Powszechnego przez warszawski ratusz to nagroda za wystawienie skandalicznego spektaklu Klątwa, uważa Filip Frąckowiak, radny Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości. Teatr, który wystawił niedawno obrażającą uczucia religijne, bluźnierczą pseudosztukę, dostał od miasta rekordową dotację w wysokości 1 200 000 zł. Okazuje się też, że warszawscy radni PO nie chcieli nawet podjąć dyskusji nad projektem stanowiska w sprawie antykatolickiego przedstawienia. Projekt takiego stanowiska zgłosili radni Prawa i Sprawiedliwości. Zaproponowali, aby był on dyskutowany podczas czwartkowej sesji Rady. Radni Platformy, mający w Radzie większość, odrzucili projekt. Radny Filip Frąckowiak wskazuje, że dzięki dotacji Teatr Powszechny będzie mógł wystawiać kolejne spektakle pokroju Klątwy.
W mojej opinii zwiększenie budżetu Teatru Powszechnego przez ratusz, przez prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, poparty głosami radnych Platformy Obywatelskiej, to była nagroda dla Teatru Powszechnego, dla dyrektora Teatru Powszechnego za skandaliczny pseudospektakl Klątwa. Jest kilka rozszerzeń budżetu dla kilku instytucji kultury w Warszawie, ale to właśnie Teatr Powszechny otrzymał największą dotację i spodziewam się, że ta dotacja będzie wykorzystywana na kolejne dzieła pokroju Klątwy, które są po prostu antypolskie i skłócają społeczeństwo.
Klątwa po raz pierwszy wystawiona w Teatrze Powszechnym 18 lutego wywołała wiele kontrowersji. Przeciwko przedstawieniu protestowali przedstawiciele środowisk narodowych i katolickich. Polscy biskupi ocenili, że spektakl ma znamiona bluźnierstwa. Warszawska prokuratura wszczęła z kolei z urzędu dochodzenie w tej sprawie. W niemieckim Baden-Baden trwa spotkanie ministrów i prezesów banków centralnych grupy G20. Polskę reprezentuje wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, który został zaproszony przez niemieckiego szefa resortu finansów. Wicepremier Polski podczas konferencji transmitowanej przez TVP Info zwrócił uwagę na znaczenie statusu, który otrzymała Polska na szczyt.
Status państwa, które jest uczestnikiem, przecież tutaj ja prowadzę rozmowy i zabieram głos podczas debat, tak jak pozostali członkowie i właściwie przedstawiam nasze racje. Myślę też, że nasze plany gospodarcze, plan rozwoju jest też doceniony, nasze plany rozwoju infrastrukturalnego. Też ostatnio w kilku miejscach, dzisiaj tutaj kilku ministrom mówiłem o centralnym porcie komunikacyjnym, o tym takim sercu komunikacyjnym Polski, co wzbudziło ogromne zainteresowanie oczywiście. Polska staje się takim bardzo liczącym się graczem Europy Środkowej w szerokim rozumieniu tego słowa.
Wicepremier Mateusz Morawiecki odbył już szereg rozmów bilateralnych, między innymi z ministrami finansów Kanady, Stanów Zjednoczonych czy prezes amerykańskiego Banku Centralnego. Grupa G20 stanowi forum dialogu nad kluczowymi wyzwaniami gospodarczymi. Tegoroczny szczyt jest 12. zebraniem w tym formacie. Wcześniejsze odbywały się m.in. w Pekinie, Kapsztadzie, Londynie i Waszyngtonie. Departament Stanu stanowczo potępia rosyjską aneksję Krymu i zapewnia, że uznaje ten półwysep za integralną część Ukrainy, głosi oświadczenie opublikowane na stronie internetowej amerykańskiego MSZ-u. Amerykański resort dyplomacji zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich 3 lat rosyjskie władze okupacyjne angażowały się w kampanię tłumienia sprzeciwu. Zwrócono też uwagę na zamykanie na Krymie niezależnych mediów i utrudnianie dostępu dla międzynarodowych obserwatorów. To oświadczenie mówi sporo o relacjach amerykańsko-rosyjskich, zwraca uwagę politolog, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, profesor Mieczysław Ryba.
Mamy tutaj do czynienia z bardzo takim jednoznacznym realizowaniem tego interesu amerykańskiego. Ameryka jest przed jakimiś rozmowami z Moskwą, przed jakimikolwiek negocjacjami. Wiemy o tym, że na płaszczyźnie Kremla tu żadnych ustępstw póki co nie było. Trump absolutnie chce mieć taką kartę negocjacyjną, czystą w tym znaczeniu, że nic za darmo Putinowi nie odstąpi. Nawet Krymu w sensie takim deklaratywnym, że o proszę, skoro zajął Krym, to Ameryka to akceptuje. Nic takiego nie ma miejsca.
To pierwsze takie oświadczenie Departamentu Stanu w sprawie aneksji Krymu przez Rosję za administracji prezydenta Donalda Trumpa. Blisko 280 tysięcy dzieci w Sudanie Południowym jest poważnie niedożywionych, a ponad 40% społeczeństwa potrzebuje pilnej pomocy żywnościowej. O natychmiastową pomoc dla mieszkańców tego kraju apeluje Ojciec Święty Franciszek oraz wiele międzynarodowych organizacji. Trudna sytuacja w Sudanie to efekt konfliktów wewnętrznych oraz blisko 50-letniej wojny domowej. Kryzys odczuwają przede wszystkim najubożsi, którzy często skazani są na śmierć głodową i bezdomność, mówi ksiądz Jacek Zdzieborski, dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego.
Sudan jest krajem wieloletnich walk, wojny domowej. Wyniszczony tak długoletnią wojną, nigdy nie odbudował swojej infrastruktury. Wiele gospodarstw domowych, jeżeli o takich można mówić, nie posiada dostępu do wody bieżącej. W ogóle znaczna część populacji nie ma w ogóle dostępu do wody bieżącej.
20 lutego World Food Program i inne agencje ONZ ogłosiły stan klęski głodu w niektórych regionach Sudanu Południowego. Apel w tej sprawie wydał również Caritas Internationalis oraz biskupi katoliccy z południowego Sudanu. W odpowiedzi na apele Caritas Polska uruchomiła zbiórkę na pomoc dla mieszkańców Sudanu. Pomoc można okazać wysyłając SMS-a z hasłem Sudan oraz dokonując wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem Sudan. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.